Sport Cafe jak w każdy piątek. Witam serdecznie dzisiaj trójka gości. Radosław Fligel przedstawię jako członka zespołu Expeto Zielona Góra, lubuski nurt basketu amatorskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam bardzo państwa.
Drużynie nie idzie, ale kolega jest wnikliwym obserwatorem koszykówki.
Dlaczego nie idzie?
Ostatnie miejsce jesteście w dywizji atlantyckiej, tak?
No, ale jeden mecz wygraliśmy, także...
Aha, to idzie wam.
Tak.
To powodzenia dalej, w dalszym ciągu życzymy. Pan Ryszard Mazur, członek kadry narodowej Old Boyów.
No tak, powiedzmy. No. Witam państwa.
Trzeba dostojnie przywitać. I pan Marek Hossa, trener, redaktor SKM Zastal Zielona Góra, TVP Gorzów. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Świeżutko jesteśmy po meczu z Telmetu NIBC Zielona Góra ze startem Lublin, określanym wczoraj jako hitowe spotkanie tej kolejki numer 16 w lidze, więc na początek, jeśli panowie pozwolą, ocenimy szybciutko ten wczorajszy mecz. Bez wątpliwości Stelmet wygrywa, dominacja Stelmetu. Co panowie zapamiętacie z tego wczorajszego spotkania? Jak tak od lewej lecieliśmy z przedstawieniem panów, to pan Radek najpierw w takim razie.
Pierwszą rzecz, którą zapamiętamy, to był duży przestój, którego dawno nie było. W czwartej kwarcie 2-20. I chyba to jest takie najbardziej charakterystyczne, bo pierwsze trzy kwarty to Stelmet nas już trochę przyzwyczaił do tego, że dominuje, że wygrywa bez problemu, a ten przestój był taki dość zaskakujący.
A taka nerwóweczka w końcówce, że można się było obawiać o wynik, czy to był taki przestój, że czuło się, że i tak sobie obudzą się i tak w którymś momencie?
Czy jak start był w gazie i doszedł na dystans 6 punktów, czyli 2 rzutów, to już się pojawiły pewne wątpliwości. Na szczęście tam okazało się, że Stelmet jest na tyle mocny, że opanował sytuację, wyszedł na 10 i później już kontrolował sytuację, ale te 6 punktów było takie dość groźne, bo to już jest dystans bardzo, bardzo niewielki.
Pan Ryszard?
No, dla mnie ten mecz był w pierwszej połowie fantastyczny, trzecia kwarta całkiem niezła, a potem już należy zapomnieć o nim.
Okej, okay, krótko zwięzienie temat i pan trener Marek.
No ja zapamiętam pierwsze dwie kwarty i końcówkę trzeciej, czyli show rzutów za trzy, bardzo ciekawą grę. Nacisk w obronie jest non-stop, to już jest taki znak firmowy tej drużyny. A,
czyli dwa oblicza
Stelmetu. Myślę, że mimo wszystko,
tak?
W jakimś stopniu kontrolowaliśmy, no zszedł zespół na 6 punktów, zdobyliśmy kolejne 4, 10 i tak się mniej więcej zakończyło. Może dobrze dla publiczności, ciekawiej było.
A słuchajcie, powiedzcie, bo Jean Tabak powiedział na konferencji prasowej taką zaskakującą rzecz, że okej, wygrywamy, jest świetnie, natomiast widzę po moich zawodnikach, że się nie cieszą ze zwycięstwa, że za mało się cieszą, że nie są zadowoleni. Nie byłem na konferencji, tylko dostałem później nagranie. Nie było okazji, żeby go dopytać, ale czy wy coś takiego widzieliście? Jak myślicie, o co właściwie trenerowi chodzi? Że są, że za dużo zwycięstw? Ja sobie pomyślałem, że już tyle tych zwycięstw, że każde kolejne to tam przychodzi już tak jak normalko. O co może chodzić, nie wiem, z punktu widzenia trenerskiego, o czym Tabak mówi właściwie?
Dokładnie, coś w tym wszystkim jest. Ja obserwując koszykówkę młodzieżową i widząc, że drużyna wygrywa mecz za meczem, mecz za meczem, mecz za meczem, okazuje się, że nieraz ta porażka, już tylko nie kolokwialnie, ale jest potrzebna, bo drużyna się przyzwyczaja do tych zwycięstw i schodzi jak z normalnej sytuacji. W momencie, kiedy przegrywa, to jest to jedna wielka tragedia i zresztą my wszyscy dookoła też napędzamy, co się stało, bo po jednej porażce, no i tak wygląda, że zawodnicy troszkę przywykli do tych zwycięstw, na pewno też są dość mocno zmęczeni.
Ale to dobrze czy źle? Może przydałoby się w takim razie przegrać jakieś spotkanie? Tak.
Ja powiem szczerze, nie zauważyłem takiego
Bo ja też Joe Thomas jak tam swoje tak. Ten rzucał, to latał, szalał, on latał, się cieszył, tak. Miałem wrażenie.
Do kibiców piątki więc przybijał i tak dalej, więc ja tego za bardzo nie zauważyłem, bo do tej pory wydawało się, że Stelmet nawet jak dominuje, wygrywa 13 mecz, to nie widać było, ja nie widziałem przynajmniej czegoś takiego jak takie znużenie zwycięstwami, które są oczywistością. Być może ten wczorajszy przestój to był taki pierwszy sygnał czegoś takiego. Zobaczymy. Natomiast nie powiedziałbym, że tak jest. Być może trener ich widzi, że tak powiem, w różnych innych sytuacjach, których my ich nie widzimy i stąd być może odbiera inne zachowania, które były po zwycięstwie trzecim, czwartym, a po trzynastym. Tego nie wiemy tak do końca.
Okej, 13 meczów z rzędu w każdym razie wygranych. W Stelmecie jeszcze, mimo takiego przestoju jak wczoraj jakiegoś... Pan Ryszard się zgłasza, przepraszam. Chciałem oddać panu głos za chwilę, ale okej, proszę bardzo.
Chciałem tylko a propos tego, że się nie cieszyli. Mi się wydaje, że z punktu widzenia zawodnika po prostu było za tą czwartą kwartę im po prostu wstyd. To jest zupełnie, wtedy zawodnik troszeczkę zwiesza głowę, bo jeżeli idzie fantastycznie, gramy fantastyczne zawody, kapitalne wręcz momentami, niektóre akcje naprawdę rodem z NBA i przychodzi czwarta kwarta, gdzie no powiedzmy start jest solidną drużyną, ale przegrywać 2 do 20, no to jest przykro. Mi się wydaje, że po prostu im było wstyd troszeczkę za tą czwartą kwartę, dlatego się nie cieszyli.
Okej, 13 meczów z rzędu w każdym razie wygranym. Zielona Góra w euforii, choć ja bym widział większą liczbę kibiców ciągnącą za tą euforią, ale ta dyskusja o tym, dlaczego kibiców nie ma tak wielu, jakbyśmy chcieli, to pewnie jeszcze niejednokrotnie sobie o tym porozmawiamy. Stelmet z tymi 13 zwycięstwami i właściwie do tej pory w tej lidze Stelmet nie miał jakiegoś takiego problemu typu Anvil, gdzie wariatów ma troszeczkę zawodników, którzy mentalnie nie wytrzymują kolejne mecze, czy nie miał Stelmet problemu jak polski cukier z kontuzjami, więc sobie prowadzi Stelmet w tej lidze. Słuchajcie, na czym polega zmiana przede wszystkim w Stelmecie dla was przez te 3 czy 4 miesiące najbardziej obserwowana w grze tej drużyny, w prowadzeniu tego zespołu w stosunku do tego, co było w zeszłym sezonie? Niby prosta sprawa, bo widzimy totalnie na pierwszy rzut oka dwa różne zespoły, ale jakbyście mogli szczegółowo powiedzieć, gdzie jest zmiana, gdzie największa zmiana, co jest najważniejsze?
Największa zmiana i taka zasadnicza, no to jest trener, tak? Rok temu pamiętamy dyskusję tutaj też w studiu pana redaktora, gdzie mówiliśmy, że naszym zdaniem to jest problem. Ja sądzę, że to jest główna zmiana podstawowa. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakby tamten sezon rok temu wyglądał, gdybyśmy mieli takiego trenera jak Jean Tabak.
Z tamtym składem,
tak. I dzisiaj okazuje się, że w koszykówce na tym poziomie dobry trener to jest wręcz warunek sine qua non. I pokazuje się, że dobry trener, który ma pojęcie o tej dyscyplinie, potrafi z zawodników teoretycznie, przynajmniej potencjalnie troszeczkę niższej półki niż tamtego roku zrobić świetny team. I no, to jest główna podstawowa zmiana.
Dobra, to czym różni się Tabak od Jovovicha? Od razu muszę zapytać, czy to chodzi o kwestię po prostu prowadzenia zespołu, taktyki i tak dalej, czy głową się różni, tak? Tym, że potrafi, nie wiem, i warknąć, i zawodników tak zmotywować, że oni zagrają nawet w trudniejszym momencie, czy tym, że wprost, uczciwie mówi zawodnikom, o co chodzi, a nie jak Jovovich, że tam ściągał zawodnika obrażony na niego, że ten słabo zagrał, a potem zawodnicy mówili, ja nie wiem właściwie, czemu ja gram, czemu nie gram, co mam grać i tak dalej. W czym jest największa różnica, jeśli chodzi o samo to, co obserwujecie od strony trenerskiej?
Ja od 47 lat, jak się zajmuję koszykówką, wcześniej jako zawodnik, potem jako obserwator, trochę jako gracz oldboyów, również studia skończyłem trenerskie. W życiu nie widziałem takiego amatora jak trener Jovovich na świecie.
A teraz nie wiem, czy pan wie, w Bayernie Monachium chłopak siedzi.
No i tutaj tutaj jest ciągle ta teoria spiskowa dotycząca, powiedzmy, ludzi z Bałkanów, którzy się ciągną. Jest tam którymś trenerem.
Znaczy głównego zwolnił Bayern akurat w zeszłym tygodniu, ale, więc jestem ciekaw, dalej przebiegał.
To jest na zasadzie takiej, że po prostu oni się znają, zostaje asystentem gdzieś, przechodzi. No miał być tą niespodzianką w Zastalu, natomiast był tak totalnym amatorem, że ciężko było na niego patrzeć, ciężko było w ogóle zorientować się, o co gościowi chodzi pod każdym względem, przede wszystkim koszykarskim, mentalnym. Ja miałem okazję porozmawiać pierwszy raz w zasadzie od wielu z Łukaszem Koszarkiem. Była taka duża koszykarska wigilia, na którą Łukasz też został zaproszony. No podzielał oczywiście to samo zdanie, że no, w życiu nie pracował z takim ignorantem jak trener Jovovich. A tu mamy do czynienia z człowiekiem, który się po prostu zna na koszykówce. A co znaczy trener? To jest bardzo prosty przykład. Jak grał Adam Hrycaniuk w zeszłym sezonie u nas, a jak potrafi wyciągnąć z Adama na przykład Mike Taylor. To jest taki bardzo jaskrawy przykład zawodnika, który z dnia na dzień się staje zupełnie kimś innym.
No dobrze, to pan trener Marek teraz... Jeszcze trenerzy trenerów nie lubią oceniać, ale mimo wszystko poproszę. Znaczy, jak ty to widzisz? Co w Tabaku czysto szkoleniowo jest lepszego niż u Jovovicha?
Czysto szkoleniowego to uważam, że trzeba by było troszkę być na treningach i wiele rozmów przebyć.
Ale efekt mamy na meczu, to
żeby
też
to
coś
widzieć.
Widać,
no, ale chyba, mimo tak? wszystko no, uważam, że żeby oceniać trenera, to trzeba na tych treningach być, rozmawiać z zawodnikami i dopiero można go w jakikolwiek sposób oceniać. Co do zeszłego roku, to myślę, że trzeba to odciąć i nie ma sensu o tym rozmawiać, bo było jak było i każdy o tym wie. Były też inne problemy, o których tutaj nie będziemy ich roztrząsać. W tym roku te problemy, jak wiemy, zostały rozwiązane. To jest pierwszy mentalny czynnik, który uważam, że
zawodnicy nie muszą o konta dbać. Patrzą i tam wpływa po prostu no pieniądz. Oni muszą tylko skupić się na grze.
Jak Rysiu grał, to wie, że ten czynnik mentalny no nie jest podstawowy, ale jest bardzo ważny. Trener zmienił bardzo dużo. Podstawowa rzecz to dla niego, jak widać, obrona, nacisk to jest... I każdy się z tym zgodził, bo nie każdy zawodnik chce się z tym zgodzić. Szczególnie zawodnicy ze Stanów, którzy przyjeżdżają. Nie każdemu chce się w ten sposób grać, a dla mnie najlepszym przykładem jest zmiana Joe Thomasona, który z głównego strzelca, który no rzucał po 25-27 rzutów w meczu, oddawał, nagle oddaje po kilka rzutów i jest z tego zadowolona, stał się chyba jednym z najlepszych obrońców. Mhm. Także potrafi zmienić zawodnika, miał fajny przegląd gdzieś w Europie zawodników, ściągnął tych, którzy chcą jeszcze coś udowodnić. Kolejny przykład to nasz Szwed. Także no tutaj...
To zaraz myślę, jeszcze indywidualnie pogadamy.
To są podstawowe zmiany. Hakanson gra. Aha. I ktoś w nim widział coś wiele lat, Barcelona widziała, nie przebił się. Tutaj wiadomo, że ma troszkę słabszą ligę i jest bardzo zadowolony. Gordon przyjechał nieprzygotowany, wystarczyło...
Pan Marek poczeka, indywidualnie jeszcze pogadamy. W tym stelmecie tak ogólnie...
No to są podstawowe zmiany. Obrona, mentalność... No i chęć i zaangażowanie.
Czyli to jest ten wpływ trenera. Obrona, mentalność, wpływ i zaangażowanie.
Chęć i zaangażowanie, tak.
A propos, bo ktoś...
No i umiejętności trenera.
Oczywiście, bez dwóch zdań.
Natomiast ktoś mi w Telmecie z tego sztabu powiedział, że taka jest różnica w tym sezonie, że w poprzednim sezonie zawodnicy przychodzili, odwalali pańszczyznę i sobie szli do domu. Natomiast teraz przychodzą na trening, skończy się trening, oni jeszcze podpytują, czy coś jeszcze moglibyśmy zrobić, czy coś jeszcze mogliby ewentualnie na kolejny trening dostać szczególnego do wytrenowania. Tutaj jest też tak wewnętrznie, tak czuć między nimi, że to się tak różni.
No ale to też jest w miarę oczywiste, jeżeli zawodnicy przychodzą na trening do trenera, takiego jak rok temu. Moim zdaniem Turysio ma całkowitą rację. Ten trener był chyba najgorszy w historii, nie pamiętam takiego, który by tak nie rozumiał tej gry po prostu i był głównym trenerem. Jeżeli zawodnicy przychodzą na trening, później są mecze, trener podejmuje złe decyzje, nawet my, powiedzmy mało, niewidzący treningów od kuchni, widzimy, że decyzje są słabe, pomysłu nie ma, to zawodnicy, zwłaszcza doświadczeni, Łukasz, Przemek Zamojski, widzą to wszystko, to im ręce opadają, więc zaangażowanie jest takie sobie. Tutaj jeżeli jest tak, że widzą, że nie dość, że sami mają dużą wiedzę i doświadczenie o tej zabawie i wiedzą jak to wygląda, jednocześnie widzą trenera, który ma pomysł, którego pomysły się sprawdzają, który ma do tego, każdy trener to dobry powinien mieć nosa i czasami robi pewne decyzje, zmiany, rotacje, która jest nieoczywista, a okazuje się, że miał rację, no to jest inna zabawa w koszykówkę po prostu.
Słuchajcie, Marek powiedział o tym, że ta obrona jest taka super, bo Tabak o tym mówi, obrona. Z drugiej strony Stelmet rzuca najwięcej punktów w tej lidze, więc co w tej chwili jest lepszego, ważniejszego w tym Stelmecie? Czy ta obrona, czy jednak atak, który niszczy momentami, tak? Bo wczoraj 63 punkty w pierwszej połowie. Wiele meczów, większość meczów powyżej 100 punktów w polskiej lidze. Jak to właściwie jest? Czy to jest bardziej zespół ataku, czy obrony ten Stelmet?
Ale świadku, atak wynika z... O,
czułem, że to powiesz, że to się wszystko zaczyna od tego. No, ale
no
gdzie...
oczywiście, no jeżeli nie ma nacisku, jeżeli nie ma przechwytów, jeżeli nie ma dobrego dzielenia się później w ataku piłką, no to nie będzie tego wszystkiego, o czym mówimy w ataku. Atak jest przepiękny i każdy...
Ale możesz mieć dziury w obronie, ale mieć taki atak, że załatasz wszystkie dziury tym atakiem,
nie zgadzam
tak?
się i nie zgodzę się z tym nigdy. Jeżeli masz dziury w obronie, to nie będziesz grał, prosto.
Okej, pan Ryszard się rwał do mikrofonu, więc poproszę.
Nie, no nie, przede wszystkim z obrony, dlaczego tyle punktów rzucamy? Dlatego, że jest obrona, nacisk, akcje są bardzo szybkie. Ja statystycznie trudno mi powiedzieć, ale tych akcji w ataku jest znacznie więcej.
I szybciej gra Stelmet w ogóle, tak, zdecydowanie.
Bo to wynika z obrony. Jest przechwyt, jest strata zawodników, odzyskujemy tą piłkę dosyć szybko. Wczoraj odzyskaliśmy piłkę kilka razy po prostu w drugiej, trzeciej, czwartej sekundzie posiadania przez przeciwnika piłkę, więc możemy od razu przejść do ataku. No przez to też niewątpliwie, że ta gra jest szybsza, mamy więcej akcji, tracimy również więcej punktów, ponieważ przeciwnik ma więcej akcji, no proste.
Logika proste, prawda? Dobra, to pomówmy, bo Marek zaczął tutaj indywidualnie, to pomówmy jakąś taką krótką ocenę, zróbmy obwodu najpierw. Marek, zacząłeś od tego Hakansona więcej, więc były takie delikatne obawy, co ten Hakanson w Zielonej Górze pokaże, tak? Bo od kilku lat można było prześledzić jego CV, od kilku lat uważany za duży talent. Barcelona, potem wypożyczenia z Barcelony, potem Madryt. On sam odszedł z tego Estudiantes Madryt, bo jak dzisiaj mówi, właściwie nie czuł, w jakim on miejscu jest, nie wiedział, jakie są jego umiejętności, taki był niepewny siebie i szukał gdzieś miejsca, gdzie dostanie naprawdę dużo grania, gdzie będzie mógł się sprawdzić, a jednocześnie tej pewności nabrać. Jak jego oceniamy, tego Hakansona, od niego zacznijmy. Hakanson, Thomason, w ogóle u nas to ta wymienność pozycji jest jedynka, dwójka, także ten obwód to tak przysłowiowo nazwijmy to, no ale Hakanson, Thomason, Koszarek, Zamojski, to jest chyba obwód.
Ponitka,
przepraszam, za oczywiście, Ponitka. Radek.
No powiedziałbym tak, jeśli chodzi o Håkanssona, to wydaje mi się, że to jest człowiek, który jest dość fajnie dobrany do... W ogóle cały ten zespół jest dość dobrze dobrany względem siebie. Znaczy, Håkansson jest zawodnikiem, który po pierwsze umie się powstrzymać, nie wariuje, jednocześnie jest z niezłym rzutem, umie minąć, umie kreować grę, a nie ma też, że tak powiem, takich cech wariata, który musi być na koźle, na piłce. Jeśli chodzi o... Więc to do tej drużyny to jest bardzo dobry zawodnik.
Trochę mnie zaskakuje, że wczoraj nawet i kilka razy w ostatnich meczach takie chwile niepewności, tak? Dostaje piłkę, rzucać, podawać...
Ale z drugiej strony zobacz, ile razy było tak, że mają pozwolenie i grają to, że na przykład grają szybki atak, kończą z szybką trójką i nic się złego nie dzieje. Grają na bardzo dobrej skuteczności. Håkansson bodaj jest chyba najbardziej skuteczny w lidze, tak? Jeśli chodzi o... Czy drugi razem z Zyskowskim bodaj.
Panie Ryszardzie, jak mówisz, to do mikrofonu.
Wczoraj akurat przez przypadek.
Może, tak.
Jarek Zyskowski 52% za 3, okay. Håkansson 48%.
Natomiast jeśli chodzi o Thomasona, powiem tak. Thomasson to była dla mnie jedna z największych zagadek i pierwsze mecze nie były takie napawające nadzieją. Czy będzie w stanie, to o czym mówił Marek, czy będzie w stanie...
Przestraszony był taki, nie mógł się odnaleźć, ma się wrażenie, właśnie w tej nowej roli. Tak?
Zawodnik amerykański, czy będzie w stanie zmienić swoją rolę i z takiego typowego strzelca, który ma 20 sekund piłkę w ręku w każdej akcji, stać się zawodnikiem po pierwsze, który umie się podzielić piłką, po drugie, który przede wszystkim pracuje w obronie, po trzecie, który zmienia swoje pozycje na boisku i rolę. I początkowe mecze były takie, że nie bardzo umie się dopasować, a dzisiaj wydaje się, że to świetnie dopasowany klocek w tej układance, także tutaj mogę powiedzieć, że jest wszystko jak najbardziej fajnie wygląda ten duet. No Ponitka fajnie się rozwija, bardzo, bardzo fajnie wygląda jego rozwój. Zaczął rzucać, wcześniej miał problemy ze skutecznością, mniej oddawał rzutów, teraz zaczął też trochę rzucać, zdobywa trochę punktów trójkami. Dynamika, wejścia, no ale przede wszystkim obrona, tak? On jest od zapieprzania, przepraszam za określenie, w obronie i to robi. To jest, moim zdaniem, ten sezon bardzo dużo Marcelowi da i będzie bardzo duży progres w jego grze.
Marcelem zafascynowany jest Marek, dobrze pamiętam, że też ten jego rozwój to strasznie ostatnio mówi, że ci się podoba.
Zgadza się i robi to krok po kroku i korzysta z tego właśnie warsztatu trenerskiego, o którym Rysiu mówił. Obrońcą jest doskonałym, dołożył do tego rzut, penetrację dołożył też, naprawdę to, co ma ciąg na kosz, to jest widoczne.
Słuchaj, a czemu się
strasznie.
Wiem, że powiesz być może jako trener, być może, a Tabak to zawsze mówi, że u mnie nie ma pierwszej piątki, a drugiej. A czemu Ponitka według ciebie nie jest w pierwszej piątce stawiany, tylko wchodzi z ławki?
To ja tak samo odpowiem, to nie ma żadnej różnicy, czy zawodnik wychodzi w pierwszej piątce, czy wychodzi
Ale wychodziłoby, jako... że w hierarchii Thomasson jednak wyżej od Ponitki funkcjonuje. Czyli jest lepszy?
Nie,
na tej
to
zasadzie?
Jest kwestia, myślę, usiąść z trenerem, porozmawiać, jaka jest twoja rola, przyjąć tą rolę, a ta hierarchia jest ustalona między zawodnikami tak naprawdę, a nie... Myślę, że Marcel nie ma z tym najmniejszego problemu.
Okay.
Odwrotnie rzekłbym, że uważam, że od jakiegoś czasu może źle to czuję. Że Łukasz ma z tym problem.
Łukasz Koszarek.
Tak, z pogodzeniem się z tą rolą, bo coraz częściej są tą
coraz
dwie
krótsze
minuty,
to są,
trzy minuty, nie pięć, nie siedem.
36 lat za dwa dni kończy Łukasz Koszarek, tak swoją drogą.
Nie da się tego oszukać.
To może to dlatego.
No tak.
Ale to widać po czym, że on ma z tym kłopot. Czy z wejściem w rytm po prostu, że
myślę,
tak
że
mało grasz i na koniec drugiej kwarty na przykład dostajesz dwie minuty, czy nawet mniej czasami? Czy...
Nie wiem, najlepiej on by się o tym wypowiedział. No.
Ale on dyplomatycznie troszeczkę tak na te tematy.
No nie ma co się dziwić, że odpowie dyplomatycznie. No, na pewno nie jest tak szybki, jak był, tak? Na pewno widać, że coraz więcej zawodników i z drużyny przeciwnej, jak on wychodzi na boisko, to ciśnie go naprawdę na całym boisku. Zresztą no, wczorajszy przechwyt Grochowskiego. Mhm. No specyficzna sprawa, to nie, że tam się przykro patrzy czy nie, no nie patrzy się przykro, no bo Łukasz swoje przez lata robił, tutaj jest zupełnie w innej roli, tylko uważam, że no zaczyna troszeczkę się z tą rolą nie godzić, bo te 2-3 minuty to jest naprawdę mało, to zawodnik nie jest w stanie za wiele pokazać, a tej roli nie miał nigdy, od kiedy ja pamiętam, od nie wiem, chyba od kadeta, a pamiętam go od kadeta, także to troszeczkę czasu minęło.
Nie, no może też tutaj jest jakiś czynnik zmęczenia. W końcu pamiętajmy, że grał w kadrze, był na Mistrzostwach Świata. Jednak tu pewne rzeczy wychodzą zdrowotnie, ale rzeczywiście ja uważam, że tutaj akurat chyba największe pretensje mam do trenera, że ten Łukasz powinien grać mimo wszystko parę minut dłużej w każdym meczu, dostawać lepszą rolę. Ten przechwyt Grochowskiego wczoraj, to myślę, że to był bardziej przypadek.
Ja go Łukasz tylko jako
tak
takie...
zakozłował tak, się po tak, prostu oczywiście. Sam, a to się zdarza zawodnikowi. Natomiast dalej, tak jak on, nikt nie sprzedaje asyst, potrafi to zrobić, potrafi skończyć tą trójką w ważnym momencie. W paru meczach w tym sezonie jednak Łukasza rzuty decydowały o zwycięstwie. No i tyle.
Dlatego powiedziałem o tej roli. No, prawdopodobnie, ja mam, to jest moje takie odczucie, patrząc na boisko, oglądam większość meczów, że coraz bardziej Łukasz z tą rolą się jednak nie zgadza.
Łukasz dziesiąty, zrobił się dziesiątym zawodnikiem w tej chwili, jako praktycznie ostatni grający, no i szkoda, bo mówię, te kolejne pięć minut w każdym meczu dodatkowo 5-8 jemu by się należały, tym bardziej, że ta intensywność tych chłopaków, jak szczególnie Ponitki, Tomasona, Hakansona jest bardzo duża, szczególnie w obronie, w nacisku
I ilość tych meczów
okay. jest bardzo duża.
No i dlatego właśnie tutaj się zgodzę się z Rysiem i z Markiem również, tylko jedna uwaga. Znaczy, myślę, że Łukasz się pogodził z tą rolą, że jest zawodnikiem takim, który ma być doświadczoną stoją, która wychodzi na nie 30 minut w meczu, a...
Ja myślę, że on myślał o 15.
O 15 minut.
Bo to tak na początku
minut,
było, tak naprawdę.
Rozda 5 asyst, zdobędzie 6 punktów, walnie dwie ważne trójki i zejdzie. Z tą rolą myślę, że się pogodził. Natomiast pewnie ciężko mu jest przyjąć rolę taką, że faktycznie gra zupełnie ogony i wtedy to widać też na boisku. I to jest moja jedyna obawa i też może nie zarzut, ale taka wątpliwość co do trenera, czy trener go za bardzo nie zakisi, że Łukasz się będzie już zupełnie sfrustrowany, bo Łukasz w takiej roli 15 minut i fajne zmiany jest potrzebny tej drużynie, po prostu.
I da sobie radę bez problemu.
Natomiast jeżeli on będzie wychodził faktycznie na straszne ogony, no to jest frustrujące, no to jest naturalne. Łukasz jest doświadczonym zawodnikiem i wtedy też ta gra inaczej wygląda.
Okej, słówko o Zamojskim, bo z tych spasionych kotów dwóch zostało. Łukasza omówiliśmy, to jeszcze pan Przemysław Zamojski. Są mecze, gdzie on strasznie ważną rolę pełni w tej drużynie, tak?
To znaczy, Przemek miał bardzo słaby początek sezonu. Też nie wiem, z czego to wynika. Może z tej jego reprezentacji trójkowej, może z przemęczenia. Też nie jest młody. Natomiast wczoraj, no... Ja w zachwycie byłem, dwa rzuty miał fantastyczne, fenomenalne, od Przemka się tego wymaga, no jest wyborowym strzelcem, miejmy nadzieję, że zaskoczy i będzie spełniał tą rolę rzutową przede wszystkim. I w obronie, bo Przemek jest naprawdę niezłym obrońcą i można tutaj spokojnie liczyć na Przemka również w obronie, ale wczoraj zmianę w pierwszej połowie dał kapitalną, fantastyczną i chcielibyśmy takiego Przemka oglądać zawsze.
Okej, Jarosław Zyskowski, być może największa niespodzianka w tym zespole, kreowany nawet wręcz na MVP całej ligi przez niektórych, tam w tej trójce Lido, Zyskowski, już nie pamiętam kogo, o kim się mówi jako trzecim kandydacie. Czy to jest dla was też człowiek, który może zasłużył do tej pory na miano MVP, czyli najlepszego zawodnika całej ligi, czy po prostu taka dysproporcja jest między Zyskowskim z tego sezonu i z poprzedniego Zanwilu, jest tak mocną postacią w Stelmecie, że jest tak widoczny, że tak jest w tej chwili mocno postrzegany. Ja osobiście mam wrażenie, że jest super, świetny ma sezon, najlepszy w sezonie, ale brakuje mi czegoś w nim, żeby powiedzieć, że to jest taki MVP przykrywający całą ligę.
Znaczy, ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o Jarka Zyskowskiego, to no MVP to bym się nie bawił w rozmowę o MVP, natomiast to jest zawodnik, który po pierwsze cały czas się rozwija, po drugie jest w tej drużynie, ma wyraźnie większą rolę niż w Anwilu, co mu bardzo pasuje i co oddaje na boisku. To jest zawodnik specyficzny, bo z jednej strony może grać na czwórce, na trójce, jest zawodnikiem jak na stosunkowo wysokiego, sprawnym, ze specyficznym rzutem. Śmiejemy się, że w konkursie najbrzydszy rzut w lidze to drugie miejsce. W moim rankingu zajmuje drugie miejsce.
A pierwsze kto, przepraszam?
Damian Jeszkę też wczoraj. Aha, miał
tak,
okazję,
tak. To jest też dziwadło. A trzecie Iwica Radić?
Iwica Radić, jeśli rzuca osobiste, to rzuca normalnie, ale te floaterki też wyglądają paskudnie, natomiast są skuteczne. I jeśli chodzi o Jarka Stachowskiego, to jest zawodnik, który tak śmialiśmy się nawet jak grał w Anwilu, że to jest zawodnik, który ma jeden z brzydszych rzutów w lidze, jednocześnie najbardziej skuteczny. Widać, że Jarek Stachowski, zresztą ciekawy wywiad z Kamilem Hanasem gdzieś tam widziałem i fajne rzeczy opowiadał. Widać, że pracuje nad sobą, widać, że ma poukładane w głowie, że ma pojęcie o tej koszykówce, że tata mu, że tak powiem, geny przekazał odpowiednie.
Tata na każdym meczu i wyjazdowym, tak. I w Zielonej Górze jest.
Tata mu geny odpowiednie przekazał. Nie wiem, dlaczego nie nauczył go rzucać normalnie, ale to jeszcze jakby...
Tata rzucał podobnie.
Chyba wyżej tą piłkę jednak ciągnął.
Niewiele wyżej.
W każdym razie widać, że to jest zawodnik. To jest zawodnik, który potrafi świetnie wykorzystywać swoje przewagi. Mhm. Jednocześnie jest bardzo świadomy swoich mankamentów. Znaczy sam często w wywiadach opowiadał, że to jest zawodnik w typie nielot. Znaczy to nie jest zawodnik skaczący, latający nad obręczami. Ale biorąc pod uwagę fakt, że rozumie tą grę, to umie to bardzo fajnie wykorzystać, zamaskować i nie musi fruwać nad obręczami, żeby zdobywać punkty. Ma kilka swoich cwaniackich przyruchów z wodu wejść, to słynne już dotknięcie obrońcy piłką wymuszające faul. Więc to widać, że to jest zawodnik inteligentny, który rozumie tą grę i świetnie to wykorzystuje.
Okej, Radek tak dużo powiedział o Zyskowskim, więc lećmy dalej. Jeśli chodzi o skrzydełko, to Marek powie nam o Tonym Meyerze. Zaczął kapitalnie ten sezon. Trójki lądowały po jego rzutach co rusz. Ostatnio troszkę mniej tych trójek. W ogóle mam wrażenie, że jeśli chodzi o niego, jeśli miałbym jakiś minus mu przypisać, że dziwnych fauli dość sporo notuje Tony Meyer. Nie wiem, czy wczorajsze były dziwne, czy nie, ale też takie... Ma się wrażenie, że te ręce to... Coś z tymi faulami jest nie tak, mam wrażenie, u Meyera.
Co do tych trójek, to przed sezonem, jakby ktoś pooglądał sobie troszkę tego zawodnika, no to wszyscy wiedzieliśmy, że to jest jego znak firmowy. Rzut za trzy, ale według mnie to on poprawił tutaj grę na low poście mocno i tutaj kolejny im plus dla trenera, czyli zawodnika uruchomił... Zawodnik gra 3-4 sezony w zasadzie to samo i wszyscy wiedzą, okazuje się, że ma dużo więcej umiejętności. Co do fauli bym się zgodził, tylko pamiętajmy, że on zagrał bodajże 16-17 meczów powyżej 30 minut i tego zmiennika akurat na jego pozycji jest najciężej gdzieś się doszukać i myślę, że to ilość meczy, ilość minut powoduje to, że te nogi są naprawdę słabsze od dłuższego czasu, a to powoduje z kolei te faule, o których mówiliśmy. No w dniu wczorajszym w zasadzie po chwili miał 3, za chwilę 4, później przesiedział. Ten piąty Damian Jeszkę wymusił na nim i to no perfidnie zatrzymał kontrę, zagrał tyłem, obił się o biodro i wymusił ten piąty faul. Także no to moim zdaniem wynika z tego, że...
Czyli zmęczenie i gorsza obrona bardzo... w tym momencie, tak?
Tak, nogi są słabsze, ta wydolność, fizyczność jest troszkę słabsza. Aczkolwiek uważam, że to jest zawodnik, który zrobił naprawdę duży postęp w stosunku do tego, co grał.
Okej, to jeszcze w związku z tym, że czas nas goni, a pan Ryszard w ogóle zajęty i będzie musiał nas opuszczać lada chwila, więc szybciutko strefa podkoszowa. Panie Ryszardzie, panu oddaję głos. Gordon Radić. Gordon to poprawa chyba bardzo duża w trakcie sezonu przez te 3 czy 4 miesiące, bo przyjechał zaokrąglony, jest coraz cieńszy, choć jeszcze pracują nad jego wagą, natomiast no chyba siła podkoszowa z Telmetu dużą jest.
No jest i dużą i powiem szczerze też nie do końca, ponieważ ci zawodnicy wykorzystują praktycznie maksimum swoich możliwości. No to nie są jak wybitnie wyszkoleni zawodnicy. Nie grają spektakularnie tyłem do kosza, na przykład jako piątki. Mają problemy z tym, żeby sobie poradzić. Często się sami zapędzają w jakiś kozi róg gdzieś od linii. Natomiast wykorzystują maksimum swoich możliwości, tak jak mówimy, Radić, no te flotery czasami nie trafia niestety z czystych pozycji, ale...
Haczyko floter.
No to trudno Haczyko powiedzieć, floter. Co to jest. Rzut Radicza w każdym bądź razie.
Natomiast jak złapie czasem fazę, to wszystkie
mu fazę, to tak? Wszystko wchodzi jest i potrafi wygrać kilka meczów, gdzie Gordon sobie nie radził, Radicz sobie poradzi i odwrotnie, uzupełniają się całkiem nieźle. Gordon jest skuteczniejszy, jeżeli chodzi przynajmniej wizualnie, bo tych statystyk nie znam, jeżeli chodzi o deski, o walkę na deskach. Wczoraj też fajnie Meyer powalczył na deskach w momencie, kiedy był szczególnie na desce w ataku, a propos Meyera. Także to jest, wyciska, myślę, trener z nich maksimum ich, ich możliwości, umiejętności. Nie są to jacyś wybitni gracze, jest to siła, są średni, robią swoją robotę, również w obronie, widać jak wychodzą wysoko do pick and rolli, bardzo wysoko potrafią, czasami oczywiście zdarza się, że nie wrócą, ale z reguły wracają w strefę podkoszową, gdzie bronią swoich zawodników, także no...
Czułem się okay. Jedna rzecz z Rysiem trochę nie zgodził. Mi się wydaje, że Gordon ma jeszcze pokłady, że generalnie jego forma fizyczna, jego ta trochę no tak, zaokrąglenie.
Piotr Pigla mówi, że jeszcze z 1,5-2 kg trzeba by zrzucić u Gordona,
ja myślę,
do ideału.
Że on mógł trochę, mógłby grać trochę więcej, sprawniej właśnie tyłem do kosza, potrafi to robić. Natomiast Radić jest dla mnie absolutnie zaskoczeniem, bo jest zawodnikiem, który myślę, że jest skuteczny. Gdybyśmy prześledzili jego statystyki, to ta skuteczność jest na wysokim poziomie. Te jego haczyko-floaterki, jak Marek powiedział, są wszyscy wiedzą, że to robi, a jednocześnie rzadko kto jest w stanie go zatrzymać.
No w VTB paru zawodników go zatrzymało, no, bez to, problemu żadnego.
No tak, ale zobaczcie, ile było meczów, gdzie tak naprawdę tych dwóch ludzi swoje zawsze w każdym meczu robiło. Czyli zdobywało swoją ilość punktów, ilość zbiórek. Fajnie nimi może tasować trener. Dzisiaj ja nie odważyłbym się powiedzieć, że tak, Gordon jest pierwszym naszym centrem, Radić jest drugim. Oni są wymienni.
A propos statystyki, 60% skuteczności za dwa Radić. W tej chwili rzucam okiem.
Planiliśmy miał większą, natomiast
to jest... Ale jesteś bardziej zadowolony z Radicia niż z Planinicza, przypuszczam, zaryzykuję.
Znaczy ja byłem jednym z niewielu ludzi, którzy bronili Planinicza i jego występów. Moim zdaniem Planinicz dzisiaj przy Tabaku by dużo lepiej grał niż grał rok temu, jak każdy zresztą w tej drużynie. Natomiast Planinicz miał statystyki świetne, tak? Miał statystyki bardzo dobre.
Procentowe.
I był niewykorzystany moim zdaniem. Często jest tak, że kibice mówią, kurde, potrzebujemy dużego, najlepiej ciemnego konia, który będzie latał, rywał obręcze.
Od lat mówi się, że Zielonej Górze Stelmetowi takiego brakuje, że nie potrafiono takiego ściągnąć. Od Ganiego, tak? Zdaje się.
Tak, natomiast czasami jest tak, że taki sprawny center, który nie urywa 6 razy w meczu kosza, potrafi być lepszy dla drużyny, bardziej przydatny i tyle. Oczywiście to kibice w swojej, że tak powiem, w większości chcieliby widzieć spektakularne akcje, natomiast powiem szczerze, chętnie bym zamienił 3 urwania kosza na 8 akcji skutecznych haczyko-flouterkiem.
Tak? Okej, to powiedzcie jeszcze...
Ale Gordon jest takim zawodnikiem, ja się kompletnie nie zgadzam. Gordon potrafi latać nad obręczami.
Tak, w sensie konia i urywacza koszy, tak?
Tak, Gordon potrafi, oczywiście. No to
nie
zresztą...
lubię tych okresie, ale dobra, niech będzie. To jest gość, który da z góry, który poleci i on nieraz pokazuje, że chce piłkę na obręcz. Mówimy o tym, że z tej wagi zszedł.
I nawet ja go pamiętam, kiedyś był fan tego.
Ja go pamiętam z drużyny z Zenita bodajże, z Sankt Petersburg, gdzie on te obręcze to po prostu urywał. Także no...
Czyli ty, Radek, masz w takim razie dwóch takich, jak chcesz. Jeden koń, a drugi nie koń.
Nie, no więc mi ten zestaw się bardzo podoba. Moim zdaniem to jest fajnie spasowany zestaw. Mogą grać wymiennie. Tutaj też słowo a propos właśnie nosa Tabaka. Nie pamiętam, w którym to było meczu, ale było tak, że Gordon grał przeciętnie, powiedzmy. Tabak w drugiej połowie postawił na Radicza, który zdominował deskę, zdominował w ogóle całą grę. I to jest też, to jest ten nos, tak? To trzeba mieć tego nosa.
Odebraliśmy głos Markowi.
Nie, Gordon. To Gordona po prostu uważam, że jeszcze gdzieś tam są te pokłady.
A propos, to ja się uchwycę, przepraszam, tego... jeszcze raz ci się wetnę w takim razie, bo jasne. Mówicie i pan Ryszard i Radek o tym, że jeszcze ktoś ma jeszcze jakieś pokłady, jakiś tam potencjał. Na ile ten zespół według was, okiem kibica, fana i eksperta, ma jeszcze, ile tych pokładów, ile jeszcze marginesu, a na ile to już jest zespół, z którego Tabak wyciągnął, ile się da? 100% i ile tam jeszcze w tym zespole według was jest?
Na tyle, na ile zagramy w playoffy. Bo tak naprawdę, no wszyscy, no to jesteśmy mocno tutaj podnieceni tym, co się dzieje w Zielonej Górze, drużyną i tak dalej, ale oceniać tą drużynę będziemy zdecydowanie po grze w playoff i trener to bardzo dobrze wie. Gdzieś tam usłyszałem dobry ostatnio wywiad, gdzie trener bodajże z pierwszej ligi, że ktoś jest sensacją. No nie ma sensacji, dopóki ktoś nie zagra dobrze w playoffie i dopiero tam będzie wykładnik tego, co my prezentujemy, bo nie łudźmy się, przecież Anvil jest w tej chwili personalnie dużo lepszy, a i nie będą się przejmować tym, że wystartują z 4. czy z 5. miejsca, to, że wygraliśmy z nimi 20 punktami, to wcale nic nie będzie zaznaczyło w playoffie. Także jesteś taką drużyną, jaką... pokaże playoff, a nie taką, jaką sezon zasadniczy. Oczywiście, no jest super, ale Spokojnie, no play-off dopiero zweryfikuje to, co naprawdę my gramy. No,
jasne, i
to,
ale pytam, czy w tej chwili widać, że gdzieś na którejś pozycji jeszcze może być lepiej, jeszcze coś szwankuje, jeszcze coś funkcjonuje nie tak, jak mogłoby.
Znaczy, oczywiście koszykówka jest taką grą, gdzie nigdy nie ma, że tak powiem, doskonałości, zawsze można coś poprawić. Ja bym był za tym, żebyśmy nie próbowali, żeby ten zespół grał jeszcze lepiej, tylko żeby tak grał cały czas i dotrwał do końca. Tu jest jedyna moja obawa.
No, ale są mankamenty jakieś w ogóle w grze, cokolwiek w tej chwili, bo my achy i ochy tutaj, tak? Wszyscy euforia, achy i ochy. Tabak mówi, stopy na ziemi, nie odfruwajcie. Ale czy widać w grze coś, co jest do poprawy bardzo mocno?
Znaczy, na pewno moim zdaniem dużym problemem może być, i tego się obawiam jedynie, może być sytuacja taka, że tutaj mamy pewne, gramy tak naprawdę 9 ludźmi. Na razie Mikołaj Witliński nie...
No i koszar, sami mówicie, czyli 8 by wychodziło w zasadzie.
Mikołaj
momentami.
Na razie nie jest, że tak powiem, tą samą siłą, nie jest równym zmiennikiem Mejera na czwórce. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. Na razie te jaskółki są takie sobie, powiem szczerze. Młodzi to jest tylko tak naprawdę...
No pomagają w treningu. No.
Pomagają w treningu. I też trener Tabak, widzę, że jest ostrożny bardzo, bo było już kilka sytuacji, gdzie przewaga była znaczna i jednak nie decydował się na ogrywanie młodych. Dlatego tu jest obawa, czy nie okaże się tak, że w końcu powiemy za parę miesięcy, okej, przyszedł ten kryzys też fizyczny i tu jest kłopot.
Okej. Pan Ryszard na koniec, bo pan Ryszard, jak mówiłem, pędzi i my musimy kończyć. Nie, że pan Ryszard nam kończy program i tylko pod niego tu jest program ustawiony, ale taka rzeczywistość.
Nie, mi się wydaje, że oczywiście można mieć jakieś zastrzeżenia, że może być lepiej, można się dzielić troszeczkę lepiej piłką, można na przykład, jeżeli chodzi o obronę, we wczorajszym meczu akurat start rzucił nam chyba 9 punktów z rogu, gdzie zawodnik stał i czekał, to można przewidzieć pewne rzeczy. Są mankamenty, ale ta drużyna wyciska swoje, miejmy nadzieję, że dołoży jeszcze parę procent i będzie dużo radości. I że jeszcze nam sprawi dużo radości na przykład oprócz naszej ligi, również VTB, bo to jest miło oglądać, jak gdzieś idzie ten wynik jednak świat, że drużyna z Zielonej Góry potrafi ograć jakiegoś giganta z Rosji.
A może pan Marek jeszcze na koniec?
Czyli bądźmy nietypowymi Polakami. Bądźmy non-stop.
Optymistami, tak?
No dokładnie.
A stopy i tak na ziemi zostawmy mimo wszystko.
Stopy na ziemi, ale bądźmy optymistami.
Dziękuję serdecznie. Marek Hossa, Ryszard Mazur, Radosław Fligel, gośćmi Sport Cafe byli. Do usłyszenia, do widzenia panom. Dziękuję. Ale panowie pędzą. Pan Ryszard jako pierwszy. Dziękujemy.
A ja się nigdzie nie zbierze.